Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jak tam słuchacze, wyspani? No, właściwie to pytanie powinienem postawić wczoraj, prawda? Wczoraj rano albo późno rano wczoraj, a nie dzisiaj. Ale myślę, że też jest w miarę nieźle, tym bardziej, że czwartek to dzień wolny wszystkich świętych. Serdecznie witamy i zapraszamy. Na razie jest poniedziałek, 29 października, 510-37-32. To jest czujny, do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje, Sławek Orlik, jeszcze go nie ma przy telefonie, ale zaraz będzie, i przy mikrofonie Janusz Wilczyński. No tak, mogliśmy się wyspać, ale niektórzy doświadczyli sporego stresu w sobotę, kiedy przyszli na dworzec główny w Szczecinie. Przypomnę, zegarki powinniśmy przesuwać, szczególnie służby wszelkiego rodzaju, również kolejarze, z godziny 3:00 na 2:00 właśnie wtedy, w nocy. My możemy sobie w domu przesuwać w innych godzinach, a tu tymczasem na naszym dworcu?
Proszę się zainteresować, na dworcu głównym Szczecin już od godziny o 15:00 to było zmieniony czas na głównych zegarach i ludzie nie są poinformowani. Bałagan jest na dworcu. Do widzenia.
No właśnie, ile osób nie odjechało pociągiem, a ile osób po prostu przespało swój pociąg, można by powiedzieć. I jeszcze mail w tej sprawie. Przecieram oczy, a tu zamiast godziny 15:50, mail także z soboty, 14:50 na wszystkich zegarach, a tablice odjazdów pokazywały odjazdy w godzinach normalnie i spotkałem zagranicznego turystę. Miał dochodzić na 15:45, a sugerował się tymczasem, czyli 14:50, który był na zegarach. A ten pociąg mu odjechał. Wielki bałagan. No i my próbowaliśmy wyjaśnić przyczyny tego wielkiego bałaganu i tego, nie ma co ukrywać, absurdu. No ale dzisiaj nikt z PKP nie chciał z nami rozmawiać, ale nie odpuścimy. Mam nadzieję, że jutro taką rozmowę uda się Krzysztofowi Kuklińskiemu w czasie reakcji przeprowadzić. Jak tam grzyby? Pojawiły się, prawda? Trochę popadało, mimo że jest chłodno, to widziałem w internecie, że są grzyby i także sam, jadąc właśnie w stronę Koszalina wczoraj, widziałem państwa, którzy właśnie przy wjeździe do lasu stali i mieli 3 wiaderka takie budowlane, białe, pełne podgrzybków, więc grzyby się pojawiły, można ruszać do lasu, wcześniej też było można, tylko dłużej trzeba było szukać. A dzisiaj rzeczywiście zajmiemy się bulwersującą sprawą naszego słuchacza, który poszedł na operację wstawienia implantu do kręgosłupa. No i okazuje się, że ten implant był plastikowy, a nasz słuchacz jest na plastik uczulony. Pojawiły się gigantyczne problemy i teraz nasz słuchacz domaga się 300 000 zł odszkodowania. Słuchacz będzie naszym gościem osobiście około 12:30. Ale czas reakcji chce także mieć swój udział w święcie 11 listopada, stulecie odzyskania niepodległości. I postanowiliśmy pomóc panu Bogusławowi Borysowiczowi. To jest nie tylko rybak dalekomorski, amator, historyk, który właśnie historię rybołówstwa dalekomorskiego ma w małym palcu, ale jest to także 87-letni dziś powstaniec warszawski, łącznik w Powstaniu Warszawskim, pseudonim Bybek, ma 87 lat i jak mówi, ze smutkiem zresztą, nie ma komu przekazać różnych pamiątek, które ma, także związanych z Powstaniem Warszawskim. Taką pamiątką jest wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego i pan Bogusław razem z nami postanowił ją przekazać słuchaczowi, który jest zainteresowany historią, który chciałby mu pomóc, a zarazem mieć ogromną radość z takiej publikacji podpisanej właśnie przez powstańca warszawskiego. Dzisiaj po 12:30, około 12:45 zaczniemy na antenie licytację wielkiej encyklopedii Powstania Warszawskiego należącej do pana Bogusława Borysowicza. Serdecznie zapraszam. Kto chce już teraz więcej poczytać, zobaczyć, może wejść na stronę internetową Radia Szczecin www.radioszczecin.pl, zakładka audycje Czas Reakcji. Tam dłuższy opis i także zasady tej licytacji. O, widzę, że nie napisałem, jakie postąpienie w tej licytacji, no ale mam nadzieję, że takie postąpienie to co najmniej 10 zł, nie mniej. O to bardzo proszę. To tyle na razie spraw, co jeszcze z aktualnych. Aha, będziemy również rozmawiać na temat Galaksy. W sobotę była ewakuacja, no i jeden z naszych słuchaczy skarży się, że w trakcie tej ewakuacji wyjeżdżający pojazdami nie mogli wyjechać, nie wkładając biletu do czytnika i dopiero wtedy otwierała się bramka. No i słuchacz słusznie pyta, jeżeli jest ewakuacja, no to wszystkie szlabany, bramki powinny być pootwierane i wszyscy powinni szybko wyjeżdżać z terenu również parkingu przy Centrum Handlowym Galaksy. Tak nie było. Dlaczego? O to zapytamy naszego gościa. W sobotę wielkie święto piłki nożnej było w Szczecinie, bo Pogoń Szczecin wygrała z Lechem Poznań 3-0, ale były także problemy. Po pierwsze, jeden z naszych słuchaczy poinformował nas, że kiedy po godzinie 20 próbował dostać się na stadion piątką, a wsiadał, czy próbował wsiąść na skrzyżowaniu Bohaterów Warszawy i Mickiewicza, to jemu tak, udało się wsiąść, dlatego że ktoś wysiadł, ale generalnie niemal nikt nie wsiadł do tramwaju. Był to jeden wagon zamiast dwóch i tak właściwie wszyscy pasażerowie, z wyjątkiem kilku osób, pozostały na przystanku. Pytanie, czy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, tramwaje szczecińskie nie mogą podstawiać dłuższych składów, kiedy wiadomo, że jest mecz? I inny problem dotyczący właśnie meczu.
Grażyna Mróz dzwoni ze Szczecina. Bardzo proszę dowiedzieć się, dlaczego w sobotę praktycznie od godziny 18.45 aż po 19.00 dalej nie próbuje, nie można zamówić w Szczecinie żadnej taksówki. Przecież to jest skandal. Pytam taksówkarzy, którzy przyjeżdżają, mówią, albo jest mecz. No co to jest za tłumaczenie, albo jest mecz. Bardzo proszę w tej sprawie o interwencję. O co tutaj chodzi? Dziękuję bardzo.
Chodzi o pieniądze. Wiele kursów w jedno i to samo miejsce, potem z powrotem, na przykład na dworzec i z powrotem wahadłowo z różnych lokali. No niestety jest to skrzecząca rzeczywistość przy okazji takich imprez. Przypominam sobie od razu problemy z zamawianiem taksówek chociażby w Sylwestra i w Nowy Rok. Kiedyś sam czekałem 1,5 godziny na taksówkę, więc wiem coś na ten temat. Myślę, że wielu z Państwa również miało takie doświadczenia. Warto te taksówki zamawiać wcześniej. Również warto spojrzeć w kalendarz, w grafik meczów Pogoni Szczecin chociażby i wcześniej sobie zamówić taksówkę. A teraz jeszcze pozostaniemy w tym takim wieczorowo-nocnym Szczecinie, bo mecz był wieczorem. Napisał do nas również o sobocie i niedzieli, właściwie nocy z soboty na niedzielę słuchacz, a konkretnie słuchaczka, pani Jolanta. Chciałam opisać to, co przytrafiło mi się w nocy z soboty na niedzielę. Nie do uwierzenia, zdarzyło się naprawdę. Przystanek Klonowica, zajezdnia linii nocnych. Oczekuję na autobus 531. Godzina odjazdu 23.11. Mija 5, 10, 15 minut. Autobusu nie ma. Jakiś pan stojący obok mnie dzwoni gdzieś i oznajmia mi, że autobus jedzie, ale będzie dużo spóźniony. Zaznaczam, bo to bardzo ważne, że to jest pierwszy kurs tej nocy. Autobus zaczyna z Krzekowa, jeden przystanek wcześniej niż wsiadam. W końcu zjawia się autobus, numer boczny 10344, kierowca Ukrainiec. Nie mam nic do nich absolutnie, ale chcąc nadrobić spóźnienie, bił rekordy prędkości. W ostatniej chwili zauważając pasażerów na Zawadzkiego, gwałtownie hamował. Mimo tego nie wyhamował, zatrzymał się poza zatoczką. Co mnie przeraziło, to nie prędkość, nie spóźnienie, ale że ten kierowca na Placu Sprzymierzonych chciał i prawie skręcił w Aleje Wojska Polskiego. Pasażerowie zaczęli krzyczeć, więc stanął i oznajmił, że nie wie, gdzie jest i jak ma jechać. Na wysokości Placu Grunwaldzkiego zostawił na przystanku dwie osoby i nie wysadził pasażerów, którzy chcieli wysiąść i chciał skręcić znowu w Aleję Fontan. Ponownie jeden z pasażerów pokierował go, krzycząc następną w prawo, by pojechał prawidłowo. Mało tego, gdy jeden z młodych poleciał do niego i powiedział, że go nie wysadził na Placu Grunwaldzkim, zatrzymał się na wysokości ulicy Mazurskiej, otworzył wszystkie drzwi i oznajmił, że nie wie, jak jechać. Zlitował się jeden z pasażerów i zaczął go prowadzić, mówić, gdzie ma skręcić, cytuję: jedź prosto tutaj w prawo, uważaj przystanek. Koniec cytatu. Dojechałam do placu Rodła, ale ja dziękuję za takie przygody. Ponieważ byliśmy ponad 20 minut po czasie na placu Rodła, tramwaj zjazdowy linii 12, który zjeżdża do zajezdni Golęcin około 23.34, odjechał planowo, więc na ulicę Szarotki około 1 kilometra darłam na pieszo przez park Żeromskiego z duszą na ramieniu i łzami w oczach, ze strachu i złości. Przepraszam, tu nie pomoże, pisze oburzona pani Jolanta. Ludzie kochani, tak nie może być. Zgadzamy się z panią, pani Jolanto, tak nie może być. Już od miesięcy, co jakiś czas wracamy do tematu ukraińskich kierowców, którzy nie znają topografii miasta, nie znają trasy autobusu i mają problemy z komunikacją z pasażerami. I co? I nic. Rzeczywistość jest taka, że są tani, brakuje kierowców, więc bierze się wszystkich. Ale czy to zwalnia zarządzających komunikacją od tego, żeby dopilnować, żeby każdy ukraiński kierowca był dokładnie przeszkolony z trasą, którą ma jechać? Na pewno nie. Pozostajemy przy samochodach, ale teraz inna sytuacja. Zaparkowane pojazdy, ktoś wyjeżdża i co się dzieje?
Dzień dobry, stały słuchacz ze Szczecina, Zbyszek. Dzisiaj rano, około godziny 8:05, byłem świadkiem zdarzenia parkowania przez kobietę auta marki Toyota, numer rejestracyjny ZS, które zahaczyło i porysowało auto marki Renault ZS przy wyzwolenia 34 od strony podwórka. Zadzwoniłem na służby, czyli pod 112, celem udzielenia takiej informacji o takim zdarzeniu, odpowiedziano mi, że mogę tylko zostawić kartkę ze swoimi namiarami i mogę poinformować właściciela. Przecież jest wiele zdarzeń takich, że ja zostawiam kartkę, czy ktokolwiek zostawia kartkę, sprawca wyjmuje tą kartkę i poszkodowany musi na własny koszt usunąć szkodę.
Tyle w tej sprawie nasz słuchacz. No cóż, 112 to jest numer alarmowy. Pytanie, czy to była taka gwałtowna sytuacja, zarysowanie czyjegoś samochodu? Mnie się wydaje, że nie. To jest sytuacja, którą właśnie można zaobserwować i to się przecież zdarza. Można, tak jak pan zrobił, zapisać numery rejestracyjne obu pojazdów, odczekać, aż odjedzie ten sprawca, włożyć rzeczywiście za szybę taką kartkę, a później na spokojnie również można zgłosić taką sprawę w Straży Miejskiej czy też Policji. Natomiast nie ma co wymagać, żeby błyskawicznie, bo wiemy, że nawet jeżeli są gwałtowne interwencje, to 5-10 minut najmniej upływa, zanim Policja czy Straż Miejska jeszcze dłużej przyjadą. Więc po prostu warto to by było zgłosić później. Ale temat rzeczywiście jest i pozostaje do dyskusji. Czy pod 112 powinniśmy, czy bezpośrednio pod numerem 997 zgłaszać tego typu sprawy jak zarysowanie czyjegoś samochodu. Czekamy na opinię słuchaczy w tej sprawie. 510, 3 siódemki i 3 szóstki. Mówiliśmy o ukraińskim kierowcy, który nie znał topografii miasta i zafundował wątpliwej jakości przygody naszej słuchaczce. To teraz w takim razie o innej gehennie Ukraińców w Szczecinie.
Dzień dobry, nazywam się Jemanowicz Świdokije. Jestem stałym słuchaczem Radio Szczecin. Czyli czas reakcji i chciałabym po prostu spytać się, dlaczego jestem ze Szczecina i chciałabym spytać się, dlaczego, kiedy przyjeżdżam do Urzędu Wojewódzkiego w sprawie cudzoziemców pod i numerkiem, w ogóle o 8 godzinie nie ma żadnego numerku i to jest bardzo dziwne, dlatego że od 8 godziny czynny jest ten urząd i w ogóle żadnego numerku i mówią, że w ogóle ludzie Ukraińcy czekają całą noc, żeby dostać numerek. Tego ja nie mogę zrozumieć i bardzo prosiłam o interwencję normalnie, bo dlatego, że Ukraińcy czekają całą noc, żeby dostać numerki i jeden gościu wchodzi i wybiera wszystkie numerki, czyli rozdaje. I dzisiaj było ich tylko 19. Dziękuję, do widzenia.
Temat wraca i jak widać nie ma na razie skutecznego rozwiązania. Tylu Ukraińców pragnie u nas legalizować swój pobyt, otrzymać pozwolenie na pracę, że są kłopoty. O tym temacie już mówiliśmy, ale w takim razie dziękujemy pani za ten sygnał. To zresztą chyba pierwsza Ukrainka, która do nas dzwoni do czasu reakcji. Zajmiemy się sprawą, wrócimy do tego problemu. Teraz, żeby trochę odsapnąć, może napijemy się kefiru czy jogurtu. Przypominam, szkoła podstawowa numer 35. Jeden z rodziców informował nas, że kefiry i jogurty w ramach akcji Owoce dla uczniów są za długo wystawione poza lodówkami, poza chłodziarkami i dzieci nie chcą ich pić. Pani dyrektor tłumaczyła, jak to działa. No i jest w tej sprawie kolejny komentarz.
Witam. No, moje dzieci też uczęszczają do szkoły i to w tym przypadku mogę powiedzieć, że nieprawda jest to, co ten pan mówi, że one w klasach są. One są przynoszone na daną przerwę, na której są rozdawane i resztę są wynoszone. Dziękuję. Do widzenia.
Dziękujemy za te informacje. Pozdrawiamy. Proszę zawsze jednak, nawet jeżeli jogurty są z lodówki, sprawdzać, dzieciaki też o to są proszone, ich rodzice, żeby powiedzieć o tym dzieciom, żeby sprawdzały po prostu świeżość jogurtu, bo zdarza się tak, że również w jakiejś lodówce jogurty są nieświeże. Trzeba sprawdzać każdorazowo. Miejmy nadzieję, że problem będzie już mniejszy. A teraz naszym gościem jest Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry.
Witam panie redaktorze, dzień dobry słuchaczu.
Pani Anno, jeden ze słuchaczy przysłał nam zdjęcie z ulicy Małkowskiego, gdzie jest taka nowo wyremontowana część, są słupki, wyraźnie nie wolno tam parkować, tak by się mogło zdawać, ale jednak samochody tam stoją. Proszę powiedzieć, dlaczego i czy Straż Miejska może w tym miejscu skutecznie interweniować?
W tym kształcie oznakowania nie może. Chodzi o prawą stronę. Właściwie tam są dwa znaki ustawione. Ja przed chwilą do państwa wysłałam też zdjęcia, które zrobiliśmy podczas interwencji w piątek. Interwencji pojechaliśmy, żeby sprawdzić raz jeszcze, jak wygląda ta organizacja ruchu. No i tutaj są pewne niedociągnięcia, powiedzmy. Po prawej stronie, gdzie sygnał dotyczył, zgłoszenie do państwa, które wpłynęło, dotyczyło tej prawej strony, nie ma na początku zakazu zatrzymywania i znaku z piktogramem holownika. Zatem brak podstaw, kierowcy parkują przy tych słupkach. Tych słupków nie widać na państwa zdjęciach. Ja mam tutaj akurat sytuację z piątku, gdzie stoi tylko jeden samochód. Na tej długości, na tym odcinku nie ma znaku. My już wnioskowaliśmy tutaj do zarządu dróg, żeby ta organizacja ruchu była zmieniona. Z drugiej strony też państwu wysłałam to zdjęcie. Przy dawnym budynku Kosmosu jest strefa ruchu, jest znak B36, jest piktogram, znak, tabliczka informująca o holowaniu. Natomiast ustawienie tego znaku nie wskazuje, którego kierunku ten znak dotyczy. No i tutaj jest, no mówiąc najdelikatniej, lekkie zamieszanie. Zatem my wnioskowaliśmy o poprawę oznakowania. Nie było żadnych tutaj wątpliwości, jeśli chodzi o prawidłowość właśnie wykonywanych przez nas czynności.
A wiadomo, kiedy Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zmieni organizację ruchu?
Nie mam takiej informacji, nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. No miejmy nadzieję, że szybko, bo tam naprawdę no, nie jest dobra sytuacja.
Zdjęcia z Małkowskiego powinny się pojawić jeszcze w trakcie audycji, bo Sławek pracuje nad tym ciężko i usilnie. Dziękuję pani Anno za te wyjaśnienia.
Dziękuję.
Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Wracamy z ulicy Małkowskiego do naszego studia, ale tylko na chwilę. Rozżalona krwiodawczyni do nas napisała. To też częste sygnały od krwiodawców, że ich ustawowe przywileje związane z tym, że mogą bez kolejki właśnie wchodzić do placówek ochrony zdrowia, niestety nie są honorowane. Napisała do nas pani Katarzyna. Pod koniec listopada tego roku przypada moja wizyta w onkologicznej poradni genetycznej w szpitalu przy Unii Lubelskiej. Jednakże istnieje duże prawdopodobieństwo, że w danym dniu nie będę mogła się na nią stawić z powodów osobistych. Dwa razy udało mi się jednak dodzwonić do rejestracji, aby przełożyć ten termin na jakikolwiek inny jeszcze w tym roku. Lecz dwukrotnie usłyszałam, że w tym roku jest to niemożliwe, bo rejestracja obecnie odbywa się na luty. Posiadając legitymację zasłużonego dawcy krwi, próbowałam przy rozmowie z panią w rejestracji dowiedzieć się, w jaki sposób mogłabym skorzystać w tym incydentalnym przypadku z moich uprawnień, czyli przyjęcia poza kolejnością. Pani była bardzo zdziwiona. Wydawało się, że pierwszy raz słyszę o takich uprawnieniach, a po moich wyjaśnieniach zapytała z wyrzutem, czy jestem zdolna do tego, aby przeze mnie ktoś inny wyleciał z kolejki. Wiem o wielu przypadkach dawców, kiedy traktowani jesteśmy niemalże jak intruzi, kiedy próbujemy chociażby zapytać o możliwość skorzystania z uprawnień, jakie daje ustawa, nie wspominając już o próbie wejścia do lekarza poza kolejnością. Zapewniam, że dawca nie jest dawcą dla przysługujących mu uprawnień. Poza tym, aby nabyć te uprawnienia, potrzeba wielu lat i dosłownie litrów oddanej krwi. Ubolewam nie tylko nad świadomością ludzi, bo w kolejce znajdzie się zawsze ktoś niezadowolony, ale ubolewam nad brakiem zrozumienia i przede wszystkim wiedzy na ten temat w rejestracji, skoro takie informacje wiszą na prawie każdych drzwiach do gabinetu lekarskiego. Dziękujemy pani Katarzyno za ten sygnał. Prześlemy pani spostrzeżenia do rzeczniczki szpitala przy Unii Lubelskiej. To jest czas reakcji, 12.24, to czas, żeby zajrzeć na ulicę Pyrzycką. Piątek 12.10, potem piątek 17.30 i sobota. Przypomnę, że tam zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, a trwają tam prace kanalizacyjne na ulicy, powinna być sygnalizacja, nie, powinno być sterowanie ręczne ruchem. Sygnalizacja była proponowana, ale podobno nie da się. No i to ręczne sterowanie ruchem powinno się odbywać w godzinach szczytu porannego i popołudniowego. A jak było, jak jest i kiedy kończy się ten popołudniowy na przykład szczyt?
Witam, tu Szymon ze Szczecina. No na ulicy Pyrzyckiej panowie z zarządu ruchu kierują tym ruchem i uważam, że jest bardzo przyzwoicie. Komfortowo może nie, bo korki są, ale na pewno jest bezpiecznie niż było. Dziękuję.
I kolejny telefon.
Daniel ze Szczecina. Jest godzina 17.30, a na zakręcie płoni nikt nie kieruje ruchem. Co za problem jest postawić światła, żeby puszczały raz kierowców z jednej strony, raz z drugiej. Tutaj naprawdę dzieją się dantejskie sceny. Dzięki.
Paweł, stały słuchacz. Jadę właśnie tak zwaną starą trójką, czyli ulica Pyrzycka i Przyszłości. Przejeżdżam przez odcinek remontowany, gdzie kładziona jest kanalizacja. Wiem, że jest sobota, 13.25, ale panowie tam pracują, a nie ma nikogo, kto kierowałby ruchem. Jest to łuk drogi i jest totalna samowolka. Kierowcy jedzący od strony Szczecina, od strony Pyrzyc zachowują się po chamsku i nie chcą nikogo puścić, a od strony Pyrzyc tworzy się olbrzymia kolejka. Ci kierowcy też już mają dość, trochę na wydrę też próbują wjechać. Ani jeden kierowca, ani drugi nie chce ustąpić. Najgorzej jak spotkają się już dwa tiry. Nikt nie może przejechać, wszyscy stoją. Czy tak ciężko jest postawić mobilną sygnalizację świetlną? Naprawdę tak bardzo ciężko? Dziękuję.
Oj, naprawdę, tak bardzo ciężko. Z kim nie rozmawialiśmy w tej sprawie? W końcu właśnie doprowadziliśmy do tego, że nie zawsze niestety wykonawca ma obowiązek ręcznego sterowania ruchem, ale jak widać różnie z tym obowiązkiem bywa i 17.30 dla niego w piątek to już widać nie jest szczyt komunikacyjny. Co z tym zrobić? No nie mam pomysłu, może słuchacze mają pomysł, ale teraz wrócimy na chwilę do sprawy honorowych krwiodawców i respektowania ich prawa do wejścia do lekarza bez kolejki. Dzień dobry, jest z nami pan Zdzisław. Panie Zdzisławie, dzień dobry.
Dzień dobry, jestem w takiej samej sytuacji jak ta pani. Niezmiernie, powtarzam, niezmiernie rzadko korzystam z tego przywileju, bo skorzystać z tego przywileju to trzeba stracić kupę zdrowia i wysłuchać masę ubliżających uwag. Przede wszystkim powinny być duże kartki o osobach uprawnionych, a więc dawcy nie tylko krwi, ale i organów. Tam są, jest kilka jeszcze innych osób, które mają i tego nie ma, bardzo często nie ma, a jak jest to gdzieś kilka pięter niżej. Druga sprawa, podam bardzo bulwersujący, nie, no, bo w tym w tamtym miesiącu musiałem skorzystać z tego przywileju i osoby czekające powiedział, żebyś jak najszybciej spoczął w grobie. I no to osoby, które najpierw się deklarowały, że były biorcami krwi. Te, które otrzymały od honorowych daców krew. I tego typu właśnie akcje, odzywki powodują olbrzymie zniechęcenie do korzystania z tego przywileju. Ja nie oddawałem krwi, 42 litry. Ja nie oddawałem krwi dla tego przywileju. Dla zwykłego poczucia pomocy bliźnim.
Panie Zdzisławie, dziękuję bardzo. Tak? Bardzo mi smutno i przykro. Pozdrawiam, że usłyszał pan takie słowa. Ja wiem, że czekamy w kolejce do lekarza, jesteśmy zdenerwowani, również często przygnębieni swoim stanem zdrowia, ale jednak nie zapominajmy o honorowych dawcach krwi i o tym, że mają prawo do pewnych przywilejów, bo naprawdę bez żadnego patosu krew jest darem życia i tyle. A teraz zmieniamy temat i przenosimy się do Centrum Handlowo-Rozrywkowego Galaksy. Jest z nami Joanna Dybowska. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Zaczniemy od maila od pana Rafała. Próbowałem w sobotę zrobić zakupy w centrum handlowym Galaxy, jednak zaraz po wejściu, około godziny 13.20, z głośników rozległ się alarm informujący o konieczności opuszczenia budynków, spokoju i ciszy. Większość osób skierowała się do swoich aut, jednak zaskoczyła mnie sytuacja przy wyjeździe. Bramki parkingowe działały w normalnym trybie, zamykały się za każdym samochodem, oczekując na bilet z uiszczoną opłatą. Moje pytanie, czy te bramki po ogłoszeniu alarmu nie powinny podnieść się i pozostać w takiej pozycji? Czy zbieranie opłat za parking jest warte ryzyka? No właśnie, pani Joanno, jak to jest?
Wygląda to tak, że alarm, o którym pan wspomniał, załączył się z komunikatem o ewakuacji w nowej części obiektu, a był wynikiem stłuczenia tak zwanego ręcznego ostrzegacza pożarowego, czyli popularnego ROPA, w jednym z lokali w nowej części właśnie obiektu. I przy założeniu scenariuszy ewakuacyjnych, jakie są programowane w tego typu sytuacjach, założenie jest takie, że w przypadku komunikatu o ewakuacji powinniśmy natychmiast opuścić budynek, nie zabierając ze sobą zakupów, samochodu i wszystkiego innego, co jest, że tak powiem, pod ręką. Mamy ratować życie, czyli udać się jak najszybciej do najbliższego wyjścia, opuszczając budynek. Nie do parkingu podziemnego, nie do parkingu wielopoziomowego. Stąd jakby ten system podnoszenia czy też pozostawienia szlabanów w takiej pozycji, jaki jest, on jest zgodny ze scenariuszem pożarowym i ze scenariuszem ewakuacji. I to jest troszeczkę taka jakby instrukcja dla klientów w ogóle. W przypadku ewakuacji po prostu opuszczają obiekt, nie zajmując się samochodem. Samochód w tej sytuacji czy zakupy po prostu są nieważne. Trzeba opuścić obiekt.
To może pani Joanno, bo nie wiem, czy tak jest, emitować przez megafony właśnie też apel o to, żeby pozostawić pojazdy i jak najszybciej opuścić obiekt.
Znaczy, wie pan, do tej pory jakby nie było konieczności emitowania takiego komunikatu. Zarówno nasze tutaj scenariusze, czy też w ogóle cała procedura zachowania w przypadku zgłoszenia właśnie pożaru na terenie obiektu, czy też uruchomienia się systemu alarmowego, jest zatwierdzana przez Straż Pożarną, bo to nie to, że my sobie coś tam wymyślimy i to jest, tylko to musi być zatwierdzone przez odpowiednie służby. Jakby nigdzie w tejże procedurze do tej pory nie pojawiła się konieczność umieszczania takiego komunikatu. Wydaje się, że wszystkim w tej sytuacji wydawało się być jasnym, tak, że jeżeli opuszczamy obiekt, to nie trzeba tego typu rzeczy ogłaszać, po prostu ludzie mają się ewakuować.
I zostawiamy nasz po prostu ukochany
zostawiamy
pojazd
wszystko,
na parkingu.
Tak. Niestety tak to
pani
w praktyce
Joanno,
wygląda.
Ale ja muszę pani powiedzieć, że zimny pot wystąpił mi na czoło, bo rzeczywiście było to o godzinie 13.20 mniej więcej, na przykład w sobotę?
Mniej więcej tak, gdzieś w okolicach właśnie południa.
Już pani tłumaczę, do czego zmierzam, dlatego że od 12.45 siedziałem w sali kinowej i nikt nas nie poinformował o jakimkolwiek zagrożeniu. Cały seans sobie przesiedzieliśmy, obejrzeliśmy film i wyszliśmy bardzo zadowoleni, a tu było zagrożenie. To jak to jest?
Zagrożenia nie było, nie. System jakby podał komunikat o ewakuacji wyłącznie na terenie nowej części obiektu. Na terenie starej części obiektu na przestrzeniach wspólnych była tylko informacja, że w odległej części obiektu wykryto zagrożenie. Proszę jakby słuchać komunikatów i pozostać na miejscu. Ta część jest bezpieczna, w której państwo przebywacie, więc nie było również potrzeby emitowania tego typu komunikatów na terenie multikino.
Dziękuję pani za te wyjaśnienia. Czyli szlabany będą zamknięte, jeżeli będzie konieczność ewakuacji, bo trzeba zostawić wszystko, co nam
wszystko
jest potrzebne, włącznie ze swoim samochodem
budynek.
I opuścić budynek.
Dokładnie.
Jasne. Joanna Dybowska,
tak.
Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galaxy. Dziękuję. To
dziękuję
jest czas
również.
Reakcji 12.33. A teraz będzie sprawa naszego słuchacza, pana Tomasza, który zadzwonił do nas rozgoryczony i bezradny, a sprawa pośrednio dotyczy firmy Gefion, firmy ubezpieczeniowej, stosunkowo nowego gracza na rynku ubezpieczeń, szczególnie komunikacyjnych w Szczecinie i w całej Polsce. Przypomnę, że tej firmy i problemami z tej firmy dotyczyła sprawa naszej niepełnosprawnej słuchaczki, która została właśnie można powiedzieć, ofiarą tej firmy, a to w ten sposób, że w jej samochód uderzył inny pojazd ubezpieczony w Gefionie, no i nasza słuchaczka niepełnosprawna nie mogła się doprosić ani samochodu zastępczego, ani szybkiej naprawy, ponieważ firma Gefion nie przekazała pieniędzy na naprawę. A proszę posłuchać historii pana Tomka.
Dzień dobry, Tomasz ze Szczecina. Dnia 7 października tamtego roku miałem stłuczkę na placu Kościuszki w Szczecinie. Nie z mojej winy, została wezwana na miejsce policja, sprawcę ukarała mandatem karnym, sporządziła notatkę z miejsca zdarzenia, po czym zgłosiłem się do ubezpieczyciela pani, która spowodowała stłuczkę, i zgłosiłem całą sprawę do rozliczenia z moim serwisem. Miałem nowy samochód, około 10 miesięcy tyle samochód miał w październiku tamtego roku. Postanowiłem, że samochodu nie będę naprawiał gdzieś tam na własną rękę, tylko po prostu wlecę tą naprawę serwisowi Opla. Po jakimś miesiącu boksowania się z firmą ubezpieczeniową, dlaczego nie weryfikują tego kosztorysu, który przedstawił im Opel, powiedzieli, że nie mają dokumentów wszystkich, więc, że nie mają notatki policyjnej, zadzwoniłem na komendę policji, okazało się, że notatka była wysyłana do nich, prosiłem policję, żeby jeszcze raz przesłali tą notatkę, policja wysłała jeszcze raz notatkę, notatka podobno później dotarła. Po jakimś czasie kosztorys został weryfikowany, była wypłacona kwota bezsporna, 2600, teraz dokładnie nie pamiętam, z groszem. No i kosztorys został zweryfikowany. Pod koniec roku, tamtego roku, zostałem wezwany przez Opla, poproszony, że mogę przyjechać na naprawę samochodu, że ubezpieczyciel się zgodził na rozliczenie bezgotówkowe z serwisem. Oddałem samochód do serwisu, wcześniej podpisując oświadczenie, którego do końca nie przeczytałem, iż jeżeli firma ubezpieczeniowa nie rozliczy się z serwisem do końca z całej faktury, będę musiał pokryć całą różnicę ja z własnej kieszeni. Później samochód został oddany do serwisu, został mi wydany samochód, no i sprawa, myślałem, że się zakończyła, że już serwis załatwi sprawę z firmą ubezpieczeniową. No tak się nie okazało. Do dnia dzisiejszego firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła pozostałej kwoty faktury za naprawę. Ja musiałem niestety pokryć koszty, ponieważ firma Opel przez swoją kancelarię prawną zwróciła się do mnie z wezwaniem do zapłaty pozostałej kwoty. Musiałem zapłacić kwotę całą, którą zawezwała mnie firma Opel Podłowski do wypłaty, około 4100 zł, po czym wystawiłem wezwanie do zapłaty wysłane do listem poleconym do firmy ubezpieczeniowej sprawcy. Dałem w firmie ubezpieczeniowej termin 7 dni na wypłatę tego odszkodowania, tej zaległej kwoty. Do dnia dzisiejszego nie ma tego odszkodowania. No i chciałem nadmienić, iż jest to ta firma, która była wspominana już w Państwa audycji, która za bardzo nie ma pochlebnej recenzji na forach internetowych i w ogóle w internecie. No jest to firma Polins. Jest to firma Polins, no tutaj przedstawiciel do wypłacania szkód odszkodowań, firma Crawford, no się zajmuje tą sprawą, nie do końca się wywiązuje z tego wszystkiego. No nie mam już sił, nie wiem jak mam się z tą sytuacją poradzić. Dziękuję bardzo.
Panie Tomku, spróbujemy pomóc. Pierwsze, co zrobiliśmy, to z naszego radiowego, czasoreakcyjnego maila wysłaliśmy właśnie zapytanie do firmy Polins. To jest firma, która Gefiona reprezentuje tutaj na terenie Polski. Crawford, Gefion, Polins. Można się w tym wszystkim pogubić. W każdym razie kolejna osoba, która mówi nam o tym, że są problemy z firmą Gefion i jej reprezentantami. Mam nadzieję, że uda się nam pomóc. Taki drobny research przed programem pokazał mi, że jest wiele w internecie niepochlebnych opinii na temat tej firmy. Można by żartobliwie powiedzieć, że trzeba uważać, kto w nas uderza swoim samochodem, żeby nie była to osoba ubezpieczona przypadkiem w firmie Gefion. Podobno stawki mają atrakcyjne, ale później z likwidacją szkody, jak widzimy już po raz drugi, bywa różnie. To jest czas reakcji, 12.39 już prawie. Czas zacząć otworzyć kolejny wątek. W naszym studiu jest pan Przemysław Kamiński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Przemku, kiedy Sławek opowiedział mi o pana problemie, kiedy przeczytałem list od pana, to bardzo mnie on poruszył, ponieważ nie przychodzi mi na myśl żadne słowo, które mogłoby wyjaśnić to, jak można przez niedbalstwo, gapiostwo zrobić coś takiego. Pan miał mieć wszczepiony implant do kręgosłupa, tak? Bo jest pan po wypadku komunikacyjnym.
Tak, miałem wcześniej wypadek samochodowy z zachowaniem, później też miałem wypadek, jak jechałem rowerem. No i miałem wszczepiony implant DIAM. w dolnym odcinku kręgosłupa L4-L5. Zostanę zakwalifikowany do operacji tego implantu. Operację miałem wykonaną 20 sierpnia w Szpitalu Wojewódzkim w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4. Wykonał ją dr Robert Narolewski. Tylko zasadnicze jest takie pytanie, ja o tym też jako pacjent nie wiedziałem, że ze strony lekarza nie padło zapytanie, czy jest uczulony na implant.
Czyli na materiał, z którego implant był zrobiony. To był plastik.
Dokładnie, dokładnie. Okazała się sytuacja taka, że niestety mam uczulenie na ten implant, który miałem już operacyjnie włożony. Po operacji miałem straszne komplikacje. Te bóle są do dnia dzisiejszego. Przychodzeniu, siedzeniu, staniu, siedzeniu. Wykonywanie każdej czynności sprawia mi ogromną trudność, więc udałem się na kolejną konsultację do doktora Narolewskiego na ulicę Odzieżową 12.
Do przychodni.
12A, mhm. Dokładnie. No i podczas tej pierwszej konsultacji pooperacyjnej, no to właśnie doktor stwierdził, że mam zespół bólowy. Ale te bóle w dalszym ciągu się nasilały. No i podczas kolejnej konsultacji, czyli drugiej konsultacji pooperacyjnej, dopiero wtedy stwierdził, że mam nietolerancję na dany implant. No pytanie, pytanie jest zasadnicze. Dlaczego jeszcze przed pierwszą operacją właśnie z ust doktora Roberta Narolewskiego nie padło pytanie, czy występuje u mnie jakaś nietolerancja na implant? No i dlaczego nie zostało zlecone wykonanie stosownego badania, kiedy zostałem przyjęty, czy to 19 sierpnia na oddział neurochirurgii, neurochirurgii i to jest
neurotraumatologii.
Dokładnie, dokładnie. Bo takie badanie jak EKG, morfologię miałem wykonaną, też konsultacje z lekarzem.
No ale to, panie Tomku, oczywiste, że powinien być zrobiony dokładny wywiad i potem badanie pod kątem, czy nie jest pan uczulony na jakieś substancje,
dokładnie,
w tym wypadku tworzywo sztuczne.
A tu, kwalifikując do operacji, doktor Narolewski o niczym takim nie wspomniał, żeby wykonać badanie, czy ten implant, który chcę mi zaproponować, czy właśnie...
Bóle się nasilały i co było dalej?
I te bóle w dalszym ciągu się nasilają. No i podczas właśnie tej drugiej konsultacji pooperacyjnej, co doktor wtedy stwierdził, że mam nietolerancję na dany implant, zostałem przyjęty do szpitala na kolejną operację związaną z wyciągnięciem tego implantu. No i aktualna sytuacja jest taka, że implantu nie mam, a ten dolny odcinek kręgosłupa L4-L5 jest w dalszym ciągu osłabiony. Tak jak było przed operacją, tak jak i teraz, nic się nie zmieniło.
Co ważne, porusza się pan o kulach.
O kulach, czasami też korzystam nawet z wózka inwalidzkiego.
No i co pan postanowił zrobić z tym faktem? Bo z tego co wiem, to doktor, który się panem zajmował, nie unikał powiedzenia tej prawdy, że po prostu no, nie zapytał pana, czy ktoś inny z personelu o takie sprawy uczuleniowe, nie sprawdził tego. Co dalej?
Jeszcze a propos, może tak króciutko opowiem, że doktor Narolewski powiedział, że będziemy obserwować. Co dalej? No, sytuacja jest taka, no to mnie to troszeczkę tak zaniepokoiło. No, wypowiedź doktora Narolewskiego, że jak wyciąga na przykład ten plastikowy implant, to nie proponuje na przykład innego implantu, żeby ten odcinek osłabiony wzmocnić.
Żeby zastąpić w miejsce,
dokładnie,
właśnie tego wyjętego i co?
Dokładnie. No i jak doktor powiedział, że będziemy obserwować. No właśnie ta cała sytuacja no, spowodowała to, że postanowiłem, że wystosuję do samodzielnego publicznego wojewódzkiego szpitala zespolonego.
Przy Arkońskiej.
Tak, przy Arkońskiej 4 w związku z przybytym operacją, z dokładnie uszczerbkiem na zdrowiu, a dokładnie jak zostało zastosowane niewłaściwe leczenie, wykonano niewłaściwy zabieg operacyjny oraz zastosowano podczas leczenia nieprawidłowy produkt lub wyrób leczenia, i w tym wypadku tak jest. więc skierowałem odszkodowanie.
300 tysięcy złotych się pan domaga za zaniedbanie i spowodowanie niepotrzebnymi operacjami uszczerbek na zdrowiu. Do dnia 30 listopada 2018 roku oczekuje pan tych pieniędzy.
Tutaj, panie redaktorze, może teraz troszeczkę sprostuję, bo złożyłem wniosek, żeby ustalenie zdarzeń medycznych w dniu dzisiejszym wpłynął do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeń Medycznych przy ulicy Wała Chrobrego 4 w Szczecinie mój wniosek i tam jest taka kwota adekwatna, jeżeli chodzi o śmierć, to 300 tysięcy do tej kwoty, taki pułap, a jeżeli chodzi o uszczerbek, to do kwoty 100 tysięcy złotych.
I zszedł pan z tych roszczeń 100 tysięcy złotych?
Tak, do 100 tysięcy złotych. Ale żeby zapobiec sytuacji na przykład innych pacjentom, którzy będą operowani, no to też skierowałem stosowne powiadomienia do Narodowego Funduszu Zdrowia tutaj na terenie Szczecina, do Ministerstwa Zdrowia w Warszawie, do Rzecznika Praw Pacjenta. Też jeżeli są jakieś przesłania związane z popełnieniem tutaj przestępstwa przez lekarza doktora Narolewskiego, to też do prokuratury okręgowej skierowałem. No i też właśnie powiadomienie w dniu dzisiejszym Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.
My ze swojej strony, panie Przemku, skierowaliśmy pytanie w tej sprawie do rzeczniczki Szpitala Zespolonego przy Arkońskiej. Mamy nadzieję porozmawiać z rzeczniczką albo być może z samym panem doktorem w środę. Zobaczymy. A z nami jest słuchacz. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam dla pana niezbyt dobre informacje, bo ja miałem też różne przejścia ze szpitala Balkońską, tylko że ja akurat byłem na laryngologii.
Dla pana Przemka niedobre informacje, tak?
Tak, tak. No, wiem z doświadczenia, bo akurat w moim przypadku sprawa już jest skierowana do sądu. Ja miałem w sierpniu w zeszłym roku miałem wycięcie, no niby błahowskie, tak, wycięcie ślinianki z powodu kamieni. Po operacji w sierpniu zostało mi po wszystkich kontrolach, wszystko, rana mi się zagoiła. We wrześniu, nie wiadomo z jakich przyczyn, otworzyła mi się rana z powrotem po tej operacji. W międzyczasie miałem, do listopada miałem dwie operacje na Arkońskiej robione i lekarze tam stwierdzili, że jestem nadzwyczaj przypadkiem nadzwyczajnym, bo oni nie wiedzą, jak to zrobić. Udałem się do lekarza na ulicę Unii Lubelskiej. Tam na chirurgię szczękową. I w momencie przyjścia od razu było powiedziane. Pierwsze to usunąć zęby, które wyeliminują jakiś stan zapalny, tak? Kierowanie na wszystkie badania. Trzydniowy pobyt w szpitalu od marca tego roku, jak byłem na Unii Lubelskiej, operację mi wykonali, rana się zagoiła, wszystko w porządku. A u szpitalu na Arkońskiej nie poczuło się żadnej odpowiedzialności. Jak się zgłosiłem po odpis pełnej dokumentacji medycznej z trzech wizyt, no to oczywiście zaczęły się wielkie schody, wielkie problemy, ale po dużych bólach i trudach się udało mi odzyskać całą dokumentację medyczną, oczywiście za którą musiałem zapłacić. I też było tak jak w pana przypadku, że lekarze się nie pytali, czy jestem na coś uszczelony, czy nie. Po prostu badanie przyszło tak, jakbym weszedł do zwykłego pokoju, co pan dolega, to aha, do wycięcia i żadnych innych badań nie było. Między drugą a trzecią operacją miałem dopiero zrobione pierwsze badanie, gdzie to był tomograf komputerowy.
Dziękuję bardzo. Bardzo panu dziękuję za tę historię. No mam nadzieję, że nie podetnie to skrzydeł panu Przemkowi, który będzie walczył. Panie Przemku, dziękuję panu bardzo, że przyszedł pan do nas do studia. Proszę jeszcze słowo.
Jeszcze tak, skierowałem te pismo też do Okręgowej Izby Lekarskiej, tutaj na terenie Szczecina. No i chciałbym się zwrócić też do lokalnych mediów, do telewizji, radia, prasy.
Już ma pan pomoc czasu reakcji.
O zainteresowanie się nigdzie już tym tematem. I bardzo dziękuję tutaj dla Polskiego Radia Szczecin za zaproszenie do studia.
Dziękuję panie Przemku. Będziemy w kontakcie, będziemy pilotować tę sprawę i wrócimy do niej, tak jak powiedziałem, w środę. To jest czas reakcji, jest 12.49, a teraz trochę w tym natłoku bieżących spraw, w tym zabieganiu zatrzymajmy się. Pomyśleliśmy sobie w czasie reakcji, że warto coś zrobić dla niepodległej, bo przecież wielkimi krokami zbliża się stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Postanowiliśmy pomóc komuś, kto uczestniczył w walce o wolną Polskę. Proponujemy słuchaczom udział w licytacji niezwykłej książki, wielkiej ilustrowanej encyklopedii powstania warszawskiego. Liczącą 7 tomów publikację chcę przekazać w dobre ręce Bogusław Borysowicz, powstaniec warszawski, pseudonim Bybek. 87-letni dziś pan Bogusław brał udział właśnie w powstaniu warszawskim. Miał wtedy 13 lat. Był łącznikiem. Przenosił meldunki, ale na swoim koncie ma także unieszkodliwienie Goliata, niemieckiej zdalnie sterowanej miny samobieżnej, której Niemcy używali do niszczenia powstańczych barykad.
Barykada była na Bielańskiej, koło banku. Róg Bielańskiej była Daniewiczowska. Do Placu Teatralnego jeszcze tam było jakieś 50, może 60 metrów. A z Wierzbowej, od strony Teatru Wielkiego, Niemcy mieli obstrzał i stamtąd atakowali, prawda? Od Senatorskiej tam atakowali, a tu z drugiej strony od Wierzbowej. I chcieli jak najszybciej nas tam wykończyć, prawda? A z Wierzbowej właśnie puszczali te Goliaty. Tam było takie miejsce, że można było się zasłonić przed tymi atakami. Słup reklamowy i tam było wejście tam do tego. Ja siedziałem, a oni blisko te Goliaty puszczali. Jak on blisko przychodził, to ja wyskoczyłem i przeciąłem przewody i on stanął. Ja w ogóle nie miałem pojęcia. No w takich sytuacjach to człowiek nie myśli.
To był rozkaz, żeby pan to zrobił, czy to była pana inicjatywa?
Tam to wszyscy robili to, co było najpotrzebniejsze, prawda? Na tej barykadzie to było chyba z 5 takich młodych chłopaczków i oni nami, że tak kierowali. Ja nie pamiętam, czy to była moja inicjatywa, czy rozkaz. W każdym razie zrobiłem to.
No i tak to właśnie było wtedy. Podczas przenoszenia meldunków jako łącznik Bybek, czyli pan Bogusław Borysowicz, został ranny w nogę. Powstanie warszawskie zakończyło się dla niego na początku września, gdy Niemcy wysiedlili Stare Miasto. Po wojnie pan Bogusław zamieszkał w Szczecinie, współtworzył przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich i usług rybackich Gryf. Jest współtwórcą paprykarza szczecińskiego i historykiem amatorem, tak jak już powiedziałem, opisuje dzieje rybołówstwa dalekomorskiego. Za udział w powstaniu warszawskim ma 4 odznaczenia. Te odznaczenia, zdjęcia wielkiej ilustrowanej encyklopedii powstania warszawskiego i pana Bogusława oczywiście samego, można zobaczyć na stronie internetowej Radia Szczecin, www.radioszczecin, zakładka audycje, czas reakcji. Pan Bogusław na zdjęciu z pierwszym tomem tej wielkiej encyklopedii, wydawanej w latach 2006-2009. Można także zobaczyć notkę z tej encyklopedii dotyczącej jego. Proszę bardzo, Borysowicz Bogusław Bybek, syn Jana, urodzony w 1931 roku, Warszawa, łącznik, Śródmieście, batalion Czarnieckiego, zgrupowanie Gozdawa. Tyle o panu Bogusławie w tej encyklopedii, ale ja nagrałem więcej opowieści, wspomnień związanych z powstaniem pana Bogusława. Te będę emitował w kolejnych wydaniach magazynu Czas Reakcji. W każdym razie zachęcam słuchaczy do wzięcia udziału w licytacji tej wielkiej encyklopedii powstania warszawskiego. Licytacja potrwa do 9 listopada. Kto wylicytuje największą kwotę za 7 tomów, ten osobiście odbierze właśnie od pana Bogusława tę wielką encyklopedię z dedykacją oczywiście. Cena wywoławcza to 700 zł. Te pieniądze, zapewniam państwu, bardzo się panu Bogusławowi przydadzą. Licytować można na żywo podczas czasu reakcji, ale pod czujnym numerem telefonu, także 510-37-32 i pod adresem mailowym czasreakcji@radioszczecin.pl. Co ważne, żeby podać proponowaną kwotę, imię i swój numer telefonu. Zachęcamy do udziału, liczymy na państwa udział. Myślę, że cel jest szczytny. A co zawiera sama encyklopedia? Tomy opisują sytuację w Warszawie przed wybuchem powstania warszawskiego. oraz podczas trwania powstania oraz po kapitulacji, polityczne przyczyny i skutki powstania, próby niesienia pomocy powstaniu, życie społeczne i kulturalne walczącego miasta. Zawiera także dokumenty archiwalne prowadzone na gorąco diariusze, materiały z prasy powstańczej, plakaty, obwieszczenia, druki ulotne. Jest też bogaty serwis zdjęciowy z uwzględnieniem materiałów niemieckich i sowieckich. Są wykazy wreszcie, słownik kawalerów orderu wojennego Virtuti Militaris Powstania Warszawskiego oraz wykazy pacjentów szpitali powstańczych i żołnierzy Powstania Warszawskiego wziętych do niewoli niemieckiej. No i jest właśnie ten alfabetyczny spis powstańców z danymi biograficznymi. To naprawdę niesłychana gratka. Tak jak powiedziałem, pan Bogusław ma wiele, wiele ciekawych opowieści dotyczących powstania, więc myślę, że ktoś, kto wylicytuje, da najwyższą kwotę za tę wielką encyklopedię, kiedy spotka się z panem Bogusławem, to usłyszy wiele ciekawych opowieści, chociażby taka, która również ukaże się na naszej antenie, jak to Powstanie Warszawskie właściwie przyszło do pana Bogusława, a nie pan Bogusław znalazł Powstanie Warszawskie. Tak, tak, Powstanie Warszawskie, można powiedzieć, samo przyszło do domu pana Bogusława i o tym także będziemy mówili w kolejnych wydaniach Czasu Reakcji. A dzisiaj już państwu dziękuję. To był Czas Reakcji. Program zrealizował Mariusz Tałajkowski. Sławek Orlik odbierał telefony. Ja się nazywam Janusz Wilczyński.